Dzień dobry. Gościem Radia Z jest dzisiaj biskup Krzysztof Zadarko, delegat Konfederacji Episkopatu Polski do spraw imigrantów. Dzień dobry.
Dobry, konferencji, nie konfederacji, ale...
Konferencji, a ja powiedziałam konfederacji? Konferencji chyba. Oczywiście, konferencji, tak, 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 jak najbardziej. Ale jeśli pomyliłam, to bardzo dobrze, że ksiądz biskup mnie poprawił, jak najbardziej tak. Niedzielna zbiórka w kościołach na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Akcję zorganizowano na prośbę przewodniczącego episkopatu, arcybiskupa Gądeckiego. Jak wiernie odpowiedzieli na ten apel?
Jeszcze nie wiemy. Dowiemy się dopiero, jak zaczną spływać jakiekolwiek informacje. Myślę, że w tym tygodniu już będzie wstępnie wiadomo. Ale jak do tej pory poprzednia zbiórka na uchodźców z Afganistanu, czy też jeszcze wcześniejsze mieliśmy zbiórkę na pogorzelców na wyspie Lesbos, to one były bardzo hojne i mi się wydaje, że tutaj też trzeba, jest okazja podziękować wszystkim tym, którzy jednak zdecydowali się pomóc, mimo takich głosów sprzeciwu, bo widziałem w internecie mobilizację i stwarzanie takiej fałszywej alternatywy, że niektórzy powiedzieli czy pisali, że nie będą zbierać na uchodźców czy na migrantów, czy tak zwanych migrantów, a będą zbierać na Wojsko Polskie. To też nie będziemy dyskutować, ale wydaje mi się, że tutaj niepotrzebnie wprowadzamy dużo ideologii, a bardzo potrzebna jest pomoc humanitarna.
I na co pójdą te pieniądze konkretnie?
Głównie one już poszły, przede wszystkim na pomoc doraźną, na help packi, które Caritas zorganizował i mamy tam już otwarte namiot nadziei. To są te wszystkie punkty, gdzie każdy, kto będzie chciał, może przyjść zaopatrzyć podstawowe takie pakiety pomocowe, humanitarne, że na wypadek, gdyby spotkali, a spotykają ludzi, teraz już Bogu dzięki trochę mniej, ale sytuacja jest ciągle niepewna, dynamiczna, żeby mieli właściwe takie zaopatrzenie i zarówno jeśli chodzi o żywność, jak i też odzież, czy te koce termiczne, czy batony energetyczne. To są takie rzeczy, które jednak kosztują i trzeba tym ludziom pomóc. Druga rzecz to jest pomoc do ośrodków dla cudzoziemców, bo jak wiemy, ci ludzie trafiają już coraz więcej do ośrodków zamkniętych i otwartych. Tam też trzeba spieszyć z pomocą, bo najczęściej trzeba sobie uświadomić, ludzie przybywają tylko jakąś jedną koszulą, jednym swetrem, jedną kurtką, a tam są również dzieci. Tym dzieciom też trzeba jakieś zabawki. No, cała ta infrastruktura pomocowa jest dzisiaj do uruchomienia. Potrzebujemy właśnie między innymi w pierwszym rzędzie na to.
No poza tym temperatury będą niskie już w tym tygodniu. Ksiądz biskup już o tym wspomniał, że jednak w sieci można czytać wiele komentarzy, gdzie jest opór, jeśli chodzi o organizowanie takiej zbiórki, no ale w samym kościele chyba też nie ma jedności, bo chociażby jest ksiądz, który bardzo się udziela na Twitterze, ksiądz Daniel Wachowiak z archidiecezji poznańskiej, który pisał na Twitterze, że ciekawe rozmowy z księżmi, ciekawe, zapewniam was, że księża w zdecydowanej większości kibicują temu, kogo wspierać trzeba. A potem kolejny tweet, że wiem, że za to odpowiada budżet państwa, ale normalnie mam ochotę zrobić zbiórkę ofiar na rzecz funkcjonariuszy i żołnierzy.
To miał ochotę, mam nadzieję, że zebrał tak, jak prosił jego biskup, arcybiskup Gądecki w jego diecezji. To, że ktoś w jakimś gronie rozmawiał, miał takie wrażenie, że większość, to nie znaczy, że wszyscy w skali całej Polski, mam nadzieję, że jest trochę inaczej. To jest zrozumiałe, że sytuacja jest absolutnie nowa, zupełnie nowa, przerasta wielu, jeśli chodzi o zrozumienie, z czym mamy do czynienia. Mamy jedną narrację, która akcentuje i eksponuje niesamowite zagrożenie, wręcz śmiertelne zagrożenie dla ludzi, dla państwa. Z drugiej strony mamy obraz ludzi, którzy jednak potrzebują pomocy, no bo trafiają, no trudno zaprzeczyć faktowi, że do naszych ośrodków dla cudzoziemców trafiają ludzie. I my się kierujemy właśnie tym, proszę pamiętać również, i że ta zbiórka jest przeznaczona też dla tych, którzy będą te obozy czy ośrodki dla cudzoziemców opuszczać. Tutaj jest potrzebna pomoc, której do tej pory nie udzielaliśmy, oczywiście udzielaliśmy w zakresie minimalnym, bo u nas do tej pory tego zjawiska na taką skalę nie było. Do tej pory Straż Graniczna, która naprawdę wykonuje niezwykłą robotę, zajmowała się, bo to jest jej właściwe zadanie, ośrodkami dla cudzoziemców. Potem oni przechodzą do ośrodków dla cudzoziemców prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Potem trafiają, jeśli chcą zostać w Polsce, w lokalnej społeczności. To wszystko jest rzecz, która dla wielu naprawdę jest tylko czystą teorią. A my mówimy w skali Polski, że to jest nasza wspólna sprawa teraz, w tym momencie, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
A czy biskupi polscy pojadą na przykład z duchowym wsparciem do policjantów, żołnierzy i pograniczników oraz do ich rodzin? Bo z takim apelem też wystąpił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Krakowa, zresztą który też był, no nie był entuzjastą tej zbiórki, tak to nazwijmy.
Ale proszę pamiętać, że zarówno policja, jak i wojsko mają swoich kapelanów i z moich informacji od arcybiskupa Głustka, który jest jednocześnie arcybiskupem tam diecezji Białymstoku i jeszcze pełniącym obowiązki biskupa polowego, mamy gwarancję, że opieka duchowa czy psychologiczna wobec potrzebujących policjantów czy straży granicznej, czy wojska jest absolutnie zapewniona. To są pytania czy obawy płynące raczej z niewiedzy, z braku rozeznania, z czym mamy do czynienia. Nie mam żadnej wątpliwości, że ci ludzie, którzy bronią naszej granicy, są otoczeni opieką i tworzenie takiej sztucznej alternatywy, że trzeba zająć się tymi, tylko tymi, a tamci nas nie interesują, jest tworzenie fałszywej alternatywy. Jest tworzenie również niepotrzebnie złych dylematów moralnych.
No to jak w tej sytuacji powinien zachować się polski katolik, chrześcijanin?
No w tej sytuacji my napisaliśmy w komunikacie, że kierując się taką dobrą zasadą, kiedy mamy do wyboru dwa dobra do zrobienia, tu w tym wypadku obrona naszych granic, integralności naszych granic, bezpieczeństwa naszego państwa, naszego narodu, a pomoc humanitarna, która jest konieczna wobec ludzi, którzy jednak dostają się na nasze terytorium. I trudno zaprzeczyć tym, którzy zarówno lokalnej społeczności, która daje o tym wyraźne świadectwo, że takich ludzi spotykała, czy spotyka, naprawdę w skrajnym wyczerpaniu, czy też aktywistów różnego rodzaju organizacji pozarządowych, którzy spieszyli czy spieszą, obecnie tam jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, spieszą z pomocą medyczną czy humanitarną, to w tym momencie nie ma alternatywy, tylko jest i to, na miarę możliwości. I obrona oczywiście naszych granic, to robimy, chyba nikt nie ma wątpliwości, bardzo dobrze. Mamy doskonałe przekazy o obronie i też chyba nikt już nie ma wątpliwości, że nasze wojsko i policja i straż graniczna, to co się działo w Kuźnicy między innymi, co się dzieje codziennie, jak słyszymy na granicy, wykonuje swoje zadanie doskonale i trzeba naprawdę stanąć murem, ramundurem jeszcze nie wiadomo czym i im dziękować i modlić się, czy też spieszyć z jakąkolwiek pomocą, gdyby taka była potrzebna. Ale nie wolno nam absolutnie zamknąć oczu, że obok są ludzie, którzy błagają o przeżycie, o przetrwanie. To jest naprawdę coś, co nie wolno nam przegapić. Jako pani pyta, jako katolikowi, to absolutnie ta pomoc humanitarna i medyczna jest potrzebna.
No to tyle w części radiowej. Oczywiście ksiądz biskup Krzysztof Zadarka z nami zostaje. I jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No ale ludzie, którzy tam mieszkają, po ostatnim szturmie na granicy, no to pojawił się jednak duży strach i starsi ludzie boją się, że przez tą wioskę może przejść na przykład, no nie wiem, 100, 200 osób. Te osoby będą zdesperowane, bo są głodne. No i mogą być czy to agresywne, czy pozbawione skrupułów. Takie są obawy tam teraz w tej strefie przygranicznej.
Zawsze w takich sytuacjach są obawy w strefach przygranicznych. To my żyliśmy do tej pory naprawdę jak u Pana Boga za piecem, czy za granicą, ale sytuacja jest rzeczywiście poważna, dlatego na pierwszym miejscu musimy akcentować mobilizację wszystkich służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i szczelność naszych granic. Natomiast z naszej strony też robimy wszystko, żeby tym ludziom dodawać otuchy i jakoś ustawiać ich sytuacji takiej, żeby nie czuli się osamotnieni. Oni nie czują się osamotnieni, ale rzeczywiście, ma pani rację, to będzie coraz bardziej narastać i będzie bardzo poważny kłopot. Niektórzy uciekają, wyprowadzają się chwilowo ze swoich mieszkań. Niektórzy zamykają się, barykadują się. Ja myślę, że jeszcze do tej pory nie słyszałem, może jakiś jeden incydent był, że to ktoś tam się przebił, czy próbował się włamać do domu, ale generalnie większość świadectw jest taka, że ci ludzie, jeśli przechodzą przez miejscowości wioski, jeśli się ich nakarmi, da się im jedzenie, czy nawet czystą odzież, idą dalej, są bardzo wdzięczni. I bałbym się takiej sytuacji, że będziemy sztucznie wywoływać ten lęk, bo to będzie paraliżowało jeszcze bardziej tych, którzy byliby zdolni i chętni do udzielania pomocy. Tak nie wolno. Nie mamy na to wpływu. To jest tak samo, jak nie mamy wpływu, wybuchnie wojna. Co mamy zrobić, kiedy wybuchnie wojna? Mamy co? Uciec na księżyc, wyjechać na drugi koniec świata? No jeśli można, to się ucieka przed wojną. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że to jest na dzisiaj jeszcze teoretyzowanie.
Komunikat wydany w piątek po zakończeniu spotkania biskupów, czytamy w nim, że nie ma konfliktu między dobrze rozumianym patriotyzmem i koniecznością obrony naszych granic, a pomocą bliźniemu w potrzebie duchu dobrego Samarytanina. I episkopat tutaj apeluje o dialog, pojednanie, odstąpienie od języka nienawiści, intolerancji. No to jak jeszcze Kościół może włączyć się w ten dialog?
No przede wszystkim apelujemy, również apelowaliśmy, czy prosiliśmy o zalegalizowanie pobytu pomocy humanitarnej i medycznej w strefie stanu wyjątkowego.
No i ten apel, że tak powiem, trafił w próżnię, jeśli chodzi o rządzących. Dlaczego? Skąd obojętność rządzących, którzy jednak często manifestują swoje przywiązanie do wiary? Pamiętamy nawet, jak bodajże w maju 2018 roku ówczesny minister zdrowia zawierzył Polską Służbę Zdrowia Matce Boskiej. A tutaj?
To trzeba by było ich zapytać, jak oni sobie to układają w swoim sumieniu. Natomiast ja spotkałem się z ludźmi, którzy przyjechali z granicy ze swoimi doświadczeniami na początku listopada. I oni nas bardzo prosili, ponieważ mimo tego czasami bardzo negatywnego przekazu o Kościele, zwłaszcza o grzechach w Kościele, to jednak pada takie sformułowanie, Kościół jest taką instytucją jednak, która obdarzona jest dużym zaufaniem, żeby wsparła ich wysiłki wobec rozmowach z rządem, ale jak słyszeliśmy, niestety usłyszeliśmy odpowiedź, bo interweniowaliśmy, czy prosiliśmy, że wszystko jest zapewnione, że zapewniona jest pomoc medyczna, że zapewniona jest pomoc humanitarna, a jednocześnie mamy rzeczywistość taką, jaką mamy.
Ja ale u kogo, przepraszam, że wejdę w słowo, u kogo interweniowaliście i pytaliście, czy to prosiliście o zmianę stanowiska?
Był list arcybiskupa prymasa Polaka
do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ale czy były jeszcze jakieś podejmowanie próby, oprócz tych apeli? Nie wiem, może jakieś próby nieformalnych kontaktów, no nie wiem.
To było to i usłyszeliśmy odpowiedź, która jest jednoznaczna, nie potrzeba takiej pomocy. I ci ludzie zostali właściwie z tym swoim dylematem sami, bo przecież doskonale nam pokazywali, ilustrowali, że ta pomoc w strefie stanu wyjątkowego jest absolutnie potrzebna. I usłyszeliśmy już kilka przypadków znalezionych ludzi martwych. Na szczęście tego nie jest dużo, to brzmi mi bardzo brutalnie, co mówię, ale każdy przypadek śmiertelny to byłby naprawdę jakieś wielkie nieszczęście. Ale my nic nie możemy nic więcej zrobić, bo tutaj rządzą reguły, o których decydują rządzący, więc nasza wrażliwość humanitarna, czy wsparcie, poparcie tych ludzi, którzy są tu zaangażowani, jest jednoznaczna. Nie potrafimy nic więcej zrobić.
Czyli nie ma już możliwości żadnej współpracy z rządem w tej sprawie, przekonania do zmiany stanowiska, że nie można się skupiać jedynie na obronie granicy, że nie może być alternatywy albo granice albo humanitaryzm, że trzeba połączyć jedno i drugie.
Wydaje mi się, że chyba już jest jednoznaczne stanowisko, zarówno w tym stanowisku episkopatu, jak i też wcześniej nasze sygnały, które wysyłaliśmy, że to jest do pogodzenia i moralnie, i prawnie również, a natomiast wola polityczna w tym momencie jest jednoznaczna. To nie mieszamy się w tym momencie do polityki na tym poziomie jakimkolwiek, ale no, oczekiwanie od nas jeszcze większej interwencji, jeszcze większej większego zaangażowania jest nierealne.
No ale ksiądz, czasami sobie ksiądz biskup sobie nie zadaje pytania, skąd ta obojętność władzy na apele Kościoła? Były również apele o korytarze humanitarne.
Jest mi przykro. Korytarz humanitarny to jest jeszcze jeden rozdział naszej wrażliwości, którą formułowaliśmy oczywiście. W korytarze dzisiaj okazuje się, że to jest instrument, który funkcjonuje na całym świecie od dawna. Wtedy był kierowany 6 lat temu w związku z kryzysem uchodźców syryjskich, którzy docierali do Europy. Dzisiaj korytarze humanitarne w sytuacji białorusko-polskiej jest akurat nie na miejscu, bo to nie dałoby się tego zorganizować. Ludzie bardzo często używają pojęcia korytarzy i tunelu, mostu humanitarnego, żeby wziąć z granicy ludzi i przerzucić do Niemiec czy gdzieś dalej, ale to nie te korytarze humanitarne. O korytarze apelowaliśmy dlatego, że to jest rozwiązanie, które jest skierowane do ludzi żyjących w obozach już na terenie Unii Europejskiej, na przykład na Wyspach Greckich czy Włoskich, czy we Włoszech, gdzie tam migrantów i uchodźców jest bardzo dużo i tam jest ciągłe wołanie, również pod adresem naszym. Ulżyjcie nam i zabierzcie nam choć trochę tych ludzi z obozów. Ludzie żyją w obozach w warunkach naprawdę skrajnych, ubliżających godności i szacunkowi do człowieka. I jakakolwiek partycypacja w tym uwolnieniu, zwłaszcza tych, którzy są w najgorszej sytuacji zdrowotnej, a wręcz zagrażającej życiu, jest jakimś moralnym obowiązkiem i to formułowaliśmy. To też zostało odrzucone. Ta propozycja została w ogóle odrzucona. Ja byłem na osobistej rozmowie z panią minister Kempą, która powiedziała, że korytarzy nie będzie. Natomiast ciągle słyszeliśmy taką gwarancję, że pomagamy na miejscu, czyli tam, gdzie są konflikty.
Ale mówimy o przeszłości już, a mówimy o sytuacji, która miała miejsce w kilka lat temu, kiedy właśnie minister do spraw humanitarnych była pani minister Beata Kempa.
Tak jest, ale temat jest aktualny, na przykład jeśli chodzi o Wyspy Greckie i Włoskie. Tam jest ciągle wołanie do całej Europy, ulżyjcie nam i zabierzcie choć część tych ludzi z tych obozów, gdzie ciągle jest przeładowanie i ciągle ludzie wołający o ulgę.
No ale powracam do swojego pytania. No skąd ta obojętność władzy na apele Kościoła?
Ja myślę, że tam jest pewna koncepcja oczywiście pomocy i to wszystko, jak widzimy, jest pokazywane, że to nie jest obojętność, tylko inna forma pomocy według ich rozeznania, według rozeznania rządzących, wystarczająca, taka, która rzeczywiście daje im poczucie no, spełnionego obowiązku również moralnego. I tutaj no, ja się nie czuję powołany do tego, żeby jakoś formułować ich sumienia czy ich wrażliwość moralną, bo nie jestem od tego. Natomiast rzeczywiście nie jesteśmy zapraszani do rozmów na przykład pod tytułem w jaki sposób Kościół czy organizacje pozarządowe mogłyby stanąć obok instytucji rządowych, państwowych, żeby, mówiąc tak kolokwialnie, ogarnąć temat migrantów i uchodźców i odpowiedzieć adekwatnie, czyli jeszcze bardziej tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Nie ma takiej propozycji, takiego zaproszenia, takiego zapytania, więc robimy to, co jest możliwe z naszej strony. Stąd ten apel o wsparcie finansowe, bo tego nie da się zrobić tylko i wyłącznie apelując do wolontariuszy i bez pieniędzy. Chcemy, na ile to jest możliwe, w zorganizowany sposób, celowy, pomagać tam, gdzie czujemy sami, widzimy i ktoś do nas się zgłasza i taka potrzeba jest konieczna.
No, minister edukacji Przemysław Czarnek był oburzony na Watykan, jest oburzony na Watykan, że zwierzchnik watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher, spotkał się z szefem dyplomacji, rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem. To spotkanie odbyło się 9 listopada. I co powiedział pan minister? Jeśli ktoś spotyka się z Ławrowem w Moskwie i krytykuje obronę granic Unii Europejskiej przed atakiem hybrydowym, to najłagodniej mówiąc można mu zarzucić pomyłkę i niezrozumienie sytuacji.
Proszę panią, o ile ja wiem, arcybiskup Gallagher nie pojechał do pana Ławrowa po to, żeby mówić o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, tylko w zupełnie innych sprawach i ta była tylko jednym z oczywistych tematów, ponieważ tego nie można przemilczeć, zwłaszcza kiedy jest się arcybiskupem, wysłannikiem Watykanu. Natomiast nie znam dokładnie tej rozmowy. Z tego, co dotarło do mnie z medialnych przekazów, to arcybiskup mówił o naszej wrażliwości Kościoła w Polsce, czy katolików. Właśnie o tym samym, o co pani mnie pyta, że to stoi w jakiejś opozycji, czy w jakimś niezrozumieniu ze strony rządzących. Tam nie była mowa o tym, co pani teraz przed chwilą powiedziała. Pan minister Czarnek, nie wiem skąd wziął ten temat, że to było wsparcie dla Łukaszenki, czy ewidentne poparcie dla polityki. Rosja nie jest tutaj aktorem w tej całej sytuacji oficjalnie, tym bardziej na szczeblu dyplomatycznym. Myślę, wydaje, że pan minister poszedł zbyt daleko w interpretacji tego spotkania i mijając się z rzeczywistą rozmową między ministrem spraw zagranicznych Rosji a arcybiskupem Gallagherem, wyciąga zbyt daleko idące nie tylko wnioski, ale również oskarżenia niesłuszne. Komentarze są, ja czytam je, widzę na internecie. One właśnie polegają z tego zbyt daleko idącego uproszczenia i usłyszenia tego, co kto chciał usłyszeć, a nie w rzeczywistości tym. Nie znamy całej rozmowy, nie znamy całości rozmów, tym bardziej, tylko ten fragment z konferencji prasowej. Ja byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu takich zbyt daleko idących wniosków. Jeszcze raz powtarzam, zbyt daleko idących oskarżeń.
A co jeszcze Kościół może zrobić w tej sprawie? Czy będą kolejne zbiórki? A może będą na przykład zbiórki na rzecz żołnierzy?
Nie no, te inicjatywy się pojawiły w internecie i wydaje mi się, że to byłoby absolutnie już bezcelowe, dlatego że mamy codziennie zapewnienie, iż nasze wojsko jest naprawdę bardzo dobrze zaopatrzone i nie potrzebuje żadnego wsparcia z zewnątrz. To byłoby, wydaje mi się, w tej sytuacji śmieszne i zbyt prowokacyjne nawet. Nie wolno w ten sposób formułować takich oczekiwań. My możemy apelować o wsparcie i to robimy. Moralne i duchowe dla wszystkich, którzy bronią naszych granic. Naprawdę wydaje mi się, że to powinniśmy ciągle powtarzać codziennie, bo oni tego z pewnością bardzo potrzebują. To nie jest prosta sprawa stać naprzeciwko ludzi agresywnych, którzy już nie tylko wykrzykują, ale również przechodzą do bardzo niebezpiecznych czynów. I tutaj wojsko, policja, straż graniczna muszą czuć nasze moralne wsparcie całego społeczeństwa. I to robimy i chyba nikt nie ma wątpliwości, że w Kościele te głosy są, księża się modlą, społeczności, parafie, no wszyscy tutaj w tym momencie jesteśmy za tymi, którzy bronią naszych granic. Co jeszcze możemy robić, to co stoi przed nami, to jest pytanie, czy ten problem obecnie, ten kryzys na granicy jest tylko incydentem, nawet tak bolesnym, jak widzimy, są już ranni. Ale czy to za chwilę już się skończy, czy też to będzie rozpoczęcie jakiegoś długiego, niestety, fatalnego cyklu różnych prowokacji i różnych incydentów, które wytworzą sytuację absolutnie już niebezpieczną. Wtedy co należy robić? Mobilizować oczywiście naszą moralną siłę, naszą jedność, ale też jeszcze w kontekście kryzysu migracyjnego, to jest pytanie o obecność obcokrajowców czy migrantów, uchodźców na terytorium naszego kraju. Tego do tej pory na taką skalę nie było. Były pojedyncze przypadki, dziesiątki, setki może. Jak wiemy, co roku status uchodźcy od pewnego czasu w Polsce uzyskiwało ponad 300 osób. I oni się rozpływali właściwie w społeczeństwie. Dzisiaj, kiedy okaże się, że tych ludzi jest więcej, będzie pytanie, gdzie oni mogą u nas zamieszkać. To jest zadanie między innymi dla nas, dla Kościoła. Budować pewną mentalność, społeczeństwo, w którym będziemy otwierali serca nie tylko humanitarnie, doraźnie, ale również będziemy znajdować dla tych ludzi miejsce w naszej społeczności. I tu niestety, znowuż muszę powiedzieć coś przykrego, ale nie mamy takiego dokumentu jak polityka migracyjna państwa polskiego, która byłaby takim zakreśleniem ram, w jakich sytuacjach, gdzie, kto, za co odpowiada przy budowaniu społeczeństwa z udziałem obcokrajowców. 2 miliony obcokrajowców pracujących u nas. To już jest bardzo poważne wyzwanie. Oni mają pracę, oni gdzieś mieszkają. Niektórych widzimy, bo nie da się już dzisiaj być w Polsce w sklepie, w urzędzie, czy gdzieś nawet w firmie, nie mając kontaktu z obcokrajowcami. Ale oni ciągle gdzieś są, my zadowoleni jesteśmy, że oni są od razu z Ukrainy, z Białorusi, ale przecież coraz więcej jest z Azji. Ludzi, którzy są z innej kultury, innej religii, czy oni się dobrze u nas czują, czy czasem nie jest tak jak na Zachodzie, że budują getta. Ja widzę, że mieszkają, oczywiście to jest naturalne, tak jak na Zachodzie, na całym świecie, że mieszkają razem ze sobą, blisko siebie, mieszkanie obok mieszkania. Językowo się zaczynają orientować. Mamy już pasterstwo na przykład Wietnamczyków. To jest bardzo ważne, na przykład wejść w środowisko Wietnamczyków. Na szczęście są już księża z Wietnamu, czy też nasi polscy księża, którzy pracowali w Wietnamie i znają wietnamskich, są wśród nich. A katolików Wietnamczyków procencik, można powiedzieć, ale tam pracę już wykonujemy. Ale to jest o wiele więcej niż tylko praca duszpasterska. Tutaj potrzeba nam już pewnej polityki takiej społecznej, która by obejmowała udział obcokrajowców, obecność ludzi z innych kultur i religii. Przy tym tutaj jeszcze, jak pani o to pyta, muszę sygnalizować, że tematem, który dla nas jest kluczowym do zrozumienia naszej otwartości czy zamknięcia na tych obcych, to jest temat islamu, który wywołuje przez taką, a nie inną propagandę jednoznaczne skojarzenia i gigantyczną niechęć, jeśli chodzi o przyjmowanie czy nieprzyjmowanie. No można powiedzieć, z góry już ryczałtowo zamykamy się na uchodźców, ponieważ oni są z krajów trzeciego świata, co nie jest całkowitą prawdą, ale jest rzeczywiście to problem. Te obrazy, które mamy z Zachodu, zwłaszcza z 2015 roku, przedstawianie jednostronnie uchodźcy jako potencjalnego terrorysty, tego tak zwane hordy, odhumanizowanie całego zjawiska i sprowadzenie tego do jakiejś mechanizmów, które są nieludzkie, naszpikowane tylko i wyłącznie niebezpieczeństwami. Bez wysiłku, aby spotkać się z konkretnym człowiekiem, rozpoznać, rozeznać to i spróbować zbudować z tym człowiekiem, który żebrze o uratowanie życia albo o nową przyszłość, bo przyszedł dlatego, że chciałby lepiej żyć. Bez tego to będziemy ciągle okopywać się, budować kolejne mury, będziemy tworzyć jakieś getta, będziemy się separować i to jest coś, co by było najgorsze, co możemy sobie zafundować. Jakby można powiedzieć, taką mutację wersji Zachodu, który widać już dzisiaj, też chyba dostrzegł, że po tylu latach obecności obcokrajowców z tamtych kultur, z tych religii, jednak gdzieś popełniono pewne błędy. Uczmy się na błędach tych, którzy już byli przed nami, są obok nas.
Jeszcze tylko wspomnę o tym, co się dzieje na granicy, bo Wirtualna Polska, powołując się na Ziada Abdul Kadira Gardigo, który mieszka w Polsce, jest Kurdem i wspiera ludzi uwięzionych na granicy i on mówi, że ci migranci słyszą od białoruskich służb, są szantażowani, że albo będą rzucać kamieniami, albo będą im zabierać dzieci. Tak miało być właśnie przed tymi zamieszkami, które wybuchły na granicy tydzień temu. Że jeśli właśnie emigranci nie podejmą ataku, to zostaną rozdzieleni z rodziną, zabiorą dzieci albo nawet zamordują. Tak opowiada ten Kurd mieszkający w Polsce, mający kontakty z migrantami na granicy.
To są te właśnie powoli dochodzące do nas głosy, konkretne świadectwa i trzeba je czytać właśnie, żeby zrozumieć, z czym mamy do czynienia na granicy. My się dowiemy jeszcze więcej.
Tylko, że powołując się na takie źródło, to akurat Wirtualna Polska, pewnie usłyszałabym, że tutaj zachowuje się jak ukryty agent reżimu Łukaszenki, że opowiadam o takich rzeczach.
No, wydaje mi się, że to trzeba brać oczywiście pod uwagę, ale ja bym proponował jeszcze przeczytać, bo zaraz pojawią się świadectwa tych, którzy przebili się przez granicę w naszych ośrodkach i w ośrodkach w Niemczech. Proszę pamiętać, że w Niemczech mamy na granicy, zdaje się, 8 tysięcy, niektórzy mówią 10 tysięcy tych, którzy przeszli z Litwy i Polski. I tam zaczyna się już powoli pojawiać taka sytuacja, że wiemy, kto to już przyszedł. Oni są tam weryfikowani, ale też już dziennikarze tam jeżdżą i pojawiają się pierwsze materiały, z kim rzeczywiście mamy do czynienia. To jest jedna wielka machina sztucznie wywołanego kryzysu, tak zwanego kryzysu migracyjnego. Ale abstrahując od tego, my od tego mamy służby i tutaj jest gigantyczna robota, która musi być zrobiona, żeby się z tym zapoznać, żeby to rozeznać, żebyśmy my jako społeczeństwo mieli naprawdę poczucie bezpieczeństwa. Tego nie zrobimy bez takiego podejścia, ale z drugiej strony uleganie propagandzie, właśnie tego rodzaju źródłom, niesprawdzonym do końca informacjom i wyciąganym wnioskom, które pasują do jakiejś teorii, to jest następne zjawisko, które też musi być rozeznane i tutaj wydaje mi się, trzeba by apelować do dziennikarzy, do mediów, bo one mają tutaj główną, najważniejszą rolę do zbudowania świadomości. Nawet w Kościele, wydaje mi się, my wszyscy bazujemy na tym, co powszechnie wiemy z ogólnie dostępnych mediów.
No jeszcze przypomnę tylko, że na granicy nie ma i prawdopodobnie dziennikarze tam się znajdą, ale w jakim zakresie, ile mediów zostanie tam dopuszczonych, tego na razie nie wiemy.
A szkoda, bo jak zobaczyliśmy, zrobili to za nas nasi po drugiej stronie granicy wrogowie, tak to trzeba powiedzieć, i używając dziennikarzy, to jest oddzielne zagadnienie, dlaczego, kto i jak tam nadawał.
I wygrywają tę wojnę informacyjną, przynajmniej jeśli chodzi o międzynarodową opinię publiczną. Czy mogą wygrywać?
No i tutaj jest brak, który jest, potem skutkuje tym, że my nie wiemy w końcu, jak się zachować. Komu uwierzyć? Który przekaz? Czy przekaz Radia Z? Czy przekaz TVP Info? Czy przekaz, jeszcze powiedzmy, Radio Maryja, czy nie wiem.
No jeszcze można sięgnąć po CNN, bo przecież dziennikarze CNN-u, czy też Reutersa, czy też BBC są właśnie po drugiej stronie granicy.
No i ja się wcale nie dziwię, skoro nasze oficjalne media publiczne, plus CNN, plus BBC, pokazują takie obrazy, no to mamy jeden wielki chaos wśród ludzi, którzy naprawdę chcieliby okazać i powinni mieć szansę okazać swoje serce, a z drugiej strony no, mamy obowiązek oczekiwać od państwa naprawdę gwarancji bezpieczeństwa.
No tacy ludzie są właściwie pokazywani przez rządową propagandę jako no, albo naiwniacy, tak można powiedzieć, naiwni idealiści, no albo właśnie ukryci agenci, którzy powielają narrację Łukaszenki. Wpisują się w tę wrogą narrację. Dla nas.
Mam gigantyczne pretensje o to, że również w mediach, częściowo w mediach, ale przede wszystkim w internecie, niestety jesteśmy świadkami stygmatyzowania tych, którzy pomagają. Mało tego, kryminalizowania również, ale oskarżenie kogoś o to, że się jest piątą kolumną, że się jest człowiekiem, pożytecznym idiotą Putina czy Łukaszenki, jest tak nieodpowiedzialne i tak jest przyłożeniem ręki do jeszcze gorszej sytuacji niż mamy. Ta nieodpowiedzialność tego rodzaju słowach, a potem formułowaniu tego rodzaju spiskowych teorii jest według mnie już zwycięstwem tego reżimu, bo znalazł ludzi, nie tych naiwnych, którzy pomagają, ale znalazł tych, którzy rozpowszechniają właśnie jeszcze większy strach, żeby się jeszcze bardziej bać tych, którzy na to czekają, bo ten sposób chcą zwyciężyć. I niestety, ale nie wiem nawet, jak przetłumaczyć ludziom, że oni przykładają rękę do tego, żeby było zwycięstwo mocniejsze, szybsze, skuteczniejsze tych, którzy nas zaatakowali.
Są jeszcze pytania od słuchaczy do księdza biskupa. Michał pyta, jak się ksiądz biskup odniesie do słów Janiny Ochojskiej, cytuję, gdyby każda parafia w Polsce przyjęła jedną rodzinę, to byłoby to około 50 tysięcy ludzi. To jakim tłumie my mówimy?
No i tutaj to jest oczywiście apel, który wcześniej sformułował arcybiskup Gądecki, potem papież Franciszek. To jest oczywiście apel symboliczny, bo wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby każda malutka, nawet parafika nie byłaby, nawet niektóre parafie nie mają takiej możliwości, bo proboszcz mieszka bardzo skromnie. Natomiast apel o to, żeby parafie otworzyły się, był próbą budowania pewnej mentalności, jakiejś otwartości na rzeczywistych uchodźców, którzy 6 lat temu, pamiętam, docierali do Europy i szukaliśmy w całej Europie pomocy, bo to to były już setki tysięcy. Dzisiaj pani Janina Ochojska apeluje, używając tego argumentu i słusznie, do pewnej wrażliwości, bo co to jest 5, 10, 15 tysięcy w skali całej Polski? Ja dzisiaj byłbym...
No tylko, że argumentacja rządu była taka, że jeśli wpuścimy te 10 tysięcy, to tak będzie następne 10 tysięcy, potem następne 10 tysięcy tak i jest. Zrobi się z tego, nie wiem, milion.
Tak jest. I niestety ja mam osobiście pretensje i te apele powinny być. Ja mam pretensje do rządzących między innymi o to, że używając tylko i wyłącznie narracji takiej niechęci, buduje się w społeczeństwie ogólnie niechęć i utwierdza się ludzi w tym, żeby jednak nie przyjmować, bo oni są bardzo podejrzani. My naprawdę nie wiemy, poznałem trochę życiorys tych ludzi, jeździłem po obozach, byłem w tym roku na Wyspach Greckich w obozach dla uchodźców, byłem w Libanie, byłem jeszcze w 2015 roku w Niemczech, kiedy przyjmowano te setki tysięcy. Dopóki się nie spotka konkretnego człowieka, dotąd będzie nami rządził strach sztucznie wywoływany. Oczywiście w niektórych przypadkach jest uzasadniony, ale od tego mamy służby. Natomiast apel, przyjmijmy to do każdej parafii, jest apelem do naszej wrażliwości również katolickiej i uważam, że to jest symboliczne, ale bardzo ważny głos, żebyśmy się otwarli, pomyśleli, to nie chodzi o liczby. Nawet jednego człowieka trzeba przyjąć i zaangażować się, a nie straszyć, że to jest niewykonalne. Wykonalne byłoby, gdyby naraz w tym momencie wybuchła wojna na Białorusi i stanął milion ludzi na naszej granicy. To byłby gigantyczny problem rzeczywiście. Ale jestem pewny, że gdyby milion Białorusinów stanęło na granicy z Polską, a tam byłaby wojna, to chyba bylibyśmy otwarci. Proszę pamiętać, że w takim małym Libanie, 4-milionowym, na granicy stanęło 1,5 miliona Syryjczyków, których Liban przyjął. Dzisiaj państwo się rozpada. To tak jakby do Polski naraz musiało przyjść 10 milionów Białorusinów. To są problemy rzeczywiste, które powinny nas jakoś pobudzić i naszą wyobraźnię i odpowiedzialność, że przyjęcie 5 tysięcy, 10 tysięcy w 38-milionowym kraju nie jest problemem, nie powinno być problemem, wręcz powinno być inspiracją do tego, żebyśmy wzięli na tapetę, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, temat migranci i uchodźców. Częściej, bo żyjemy w czasach, kiedy migracje są masowe, będą masowe. Dzisiaj do samolotu wsiada się jak do autobusu, jak widzimy w przypadku sprowadzanych na Białoruś. Ludzie masowo się przemieszczają. Czy pani może sobie wyobrazić, proszę poczytać codziennie gazety, na przykład angielskie. Ja w zeszłym tygodniu czytałem, patrzę ze zdumieniem, w ciągu jednego dnia z Calais, a więc z Francji na brzeg angielski, do Anglii dotarło we wtorek 1100 ludzi na pontonach, na łódkach i 1800 we czwartek, dwa dni później. I Anglia ma dzisiaj problem, ponieważ 20 tysięcy dostało się w ten sposób od początku tego roku. Czy my zdajemy sobie sprawę, że problem jest naprawdę poważny? Przez kanał do Hiszpanii, przez wyspę Lampedusa, za chwilę papież Franciszek poleci na Lesbos, kolejny raz, trzeci już raz. Na wyspy greckie czy włoskie. Poleci na początku grudnia do obozu dla uchodźców, pokazując znowu całemu światu. To nie są incydenty, to jest zjawisko w skali całego świata i cały świat musi się zastanowić, co zrobić, żeby ludzie nie byli zmuszeni do ucieczki, żeby nie byli wypędzani, żeby nie było uchodźców, ale też żeby nie było tak, że ludzie uciekają do lepszego życia, bo nie da się żyć za dolara dziennie, jak to mamy w krajach na przykład arabskich, czy w Afryce, która jest na nowo kolonizowana przez potężnych tego świata. I jeżeli nie wymyślisz jakiegoś programu, jak zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie, to ludzie będą uciekać. Dzisiaj mają komórkę, każdy ma komórkę i komórki nawet nie trzeba być wykształconym człowiekiem. Można być analfabetą, bo posługujemy się w komórce obrazkami, ikonami. Komórka jest potrzebna do kontaktu. Jeżeli ludzie widzą w Afryce, na Bliskim Wschodzie, żyjąc w kontenerach czy w obozach, w namiotach na pustyni od 5-10 lat, że tam obok, kilkaset kilometrów dalej w Europie jest luksus i można żyć na socjalu i jak piszą te wszystkie ich całe grupy znajomych, przyjaciół, którzy już się dostali. Po co się męczyć? No mamy problem gigantyczny i tego nie da się załatwić przez...
Jest. Problem jest gigantyczny i będzie zapewne narastał. Jeszcze jedno pytanie jest od słuchacza. Na granicy mamy wroga, agresję. Żołnierze dostają kamieniami, a biskupi ordynują msze święte w całej Polsce za migrantów, a nie za Wojsko Polskie, które przecież chroni nasze granice. Czy scenariusz irlandzki przyspiesza? Takie jest pytanie od słuchacza.
Nie wiem, czy to jest scenariusz irlandzki, ale dopiero co modliliśmy się za naszych żołnierzy 11 listopada. Modlimy się w ciągu roku kilka razy za nasze wojsko, za naszą ojczyznę. I ktoś, kto tak pisze, naprawdę ma albo brak rozeznania, albo złą wolę. Modlimy się ostatnio w kościołach jeżdżę, bo przecież jeżdżę na parafię i modlimy się naprawdę w każdej mszy świętej prawie za żołnierzy i za ludzi, którzy bronią naszych granic. Natomiast problemem, który się pojawił, jest nowy. Jest problem migrantów i uchodźców i modlimy się za tych, którzy proszą, potrzebują ocalenia ich życia i wsparcia, żeby przeżyli. Nie modlimy się o to, żeby przyjąć ich wszystkich bezkrytycznie, bez warunków, w takim naiwnym, jak to się nazywa, emocjonalnym pseudomiłosierdziu, tylko modlimy się właśnie o Ducha Świętego, o dar rozeznania, o możliwość pomocy humanitarnej przede wszystkim, ale również takiej ludzkiej, jak ten problem rozwiązać, jak pomóc tym, którym trzeba pomóc i jak powiedzieć tym, którym nie wolno pomagać, bo są terrorystami. Do widzenia. Nie będziemy z wami budować przyszłości. I to naprawdę wymaga nie tylko namysłu, również modlitwy. I brak modlitwy, nie modlenie się w tej sprawie byłoby jakimś gigantycznym zaniechaniem obowiązku chrześcijańskiego. I koncentrowanie się tylko i wyłącznie na wojsku, to jest, znowu powtarzam to samo, tworzenie fałszywej alternatywy i złudzenia, oskarżania się nawzajem, że ja jestem prawdziwym patriotą, a ten drugi jest zdrajcą, bo kieruje się jakąś pseudowrażliwością humanitarną. Naprawdę tego rodzaju konstrukcje myślowe i propozycje, aby tak opisywać rzeczywistość, są niebezpieczne, są po prostu nieludzkie, ale widać, że bardzo skuteczne i politycznie przynoszą, między innymi politycznie, przynoszą dobre widocznie zyski w poparciu czy mobilizacji swoich elektoratów.
I tutaj zakończymy tę rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Biskup Krzysztof Zadarko, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw imigrantów, był z nami. Życzę oczywiście nieustająco zdrowia. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia. Kłaniam się.
Jest bardzo ważne, że pani podejmuje taki temat. Powinniśmy wszyscy się tym naprawdę zajmować i szukać najlepszego rozwiązania. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.